Dziś w programie o pomysłach na popularyzację naszych dziejów, krakowskim przystanku Historia, o konspiracji na Kresach Wschodnich. Powiemy także o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.
Kraków to jedno z miast symbolizujących walkę o niepodległość Polski w XX wieku. Od Legionów Polskich walczących o wolność podczas I wojny światowej po studenckie Komitety Solidarności. Gdzie o tym wszystkim możemy się dowiedzieć? Zapraszam do przystanku Historia w Krakowie.
Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Krakowie działa od 2017 roku. Każdy zainteresowany historią, zarówno powszechną, jak i regionalną, wybierze tu coś dla siebie.
Nasz przystanek Historia działa tak jak inne centra edukacyjne tego typu w całej Polsce. Czyli z jednej strony są to spotkania, otwarte konferencje, promocje książek, wszystko to, co rzeczywiście jest w stanie przykuć uwagę osób zazwyczaj historią się interesujących. Natomiast dla tych, którzy tą historią interesowali się dotąd mniej, myślimy, że tą najlepszą formą są i turnieje gier edukacyjnych, i gry miejskie, rajdy historyczne, wszystko to, co jest w stanie człowieka nieco zaktywizować, przybliżyć mu historię także poprzez osobiste przeżycie tej historii, poprzez dotknięcie miejsc, w których coś ważnego z perspektywy naszej historii małopolskiej czy historii Krakowa się działo.
Specyfiką krakowskiego przystanku Historia jest to, że prezentowana tutaj historia to nie tylko spotkania z młodzieżą, to nie tylko wykłady i prelekcje, ale też taka żywa historia, którą prezentują tutaj również rekonstruktorzy albo badacze, którzy dotykają tej historii między innymi podczas prac poszukiwawczych i archeologicznych. Taką rzeczą, z której jesteśmy najbardziej dumni tutaj w Krakowie, jest ekspozycja. Z jednej strony ukazująca taką regionalną tożsamość, czyli 20. Pułk Piechoty Ziemi Krakowskiej, jednostkę Wojska Polskiego, która tutaj z Krakowem jest bardzo mocno związana i której umundurowanie, wyposażenie, artefakty, różnego rodzaju przedmioty związane z tym pułkiem czasowo eksponujemy właśnie na przystanku Historia. Z drugiej strony również przedmioty, które odnajdywane były od 2017 roku podczas prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych tutaj na terenie Krakowa i Małopolski, między innymi przy osobach zamordowanych z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie.
Z myślą o dzieciach i młodzieży prowadzone są tu między innymi lekcje i warsztaty edukacyjne, czy też lekcje w terenie. Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Krakowie prezentuje także wystawy czasowe.
To, co jest dla nas szczególnie ważne, to także jedna z tych rocznic, która jest zapomniana. We wrześniu będziemy mieli 75. rocznicę powołania Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, największej organizacji niepodległościowej w Polsce powojennej po rozwiązaniu Polskiego Państwa Podziemnego. I jesień tego roku będzie na pewno obfitowała w mocne akcenty przypominające dzieje Zrzeszenia Wolność Niezawisłość.
Niemal natychmiast na terenach zajętych przez Sowietów w 1939 roku tworzyły się struktury polskiego podziemia. Po agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki w 1941 roku Polacy kontynuowali swoją walkę. Tym razem z nowym okupantem, niemieckim.
Konspiracja na Kresach Wschodnich to ważny element polskiej konspiracji niepodległościowej. Zaś miejsce wyjątkowe w dziejach Armii Krajowej na Kresach zajmuje Operacja Burza. Była ona realizowana według planu z 1943 roku. Zakładał on, że Armia Krajowa, jako gospodarz, będzie przyjmować wkraczającą na ziemię polskie i wypierającą Niemców Armię Czerwoną.
Jeżeli spojrzymy na wysiłek zbrojny konspiracji niepodległościowej w kraju, to okazuje się, że wszystkie te okręgi, które określamy jako kresowe, czyli Wileński, Nowogródzki, Poleski, Wołyński, Tarnopolski, Stanisławowski i Lwowski, były w stanie zmobilizować do akcji burzy ponad 30 tysięcy ludzi, z czego w konspiracji tkwiło około 70 tysięcy. Ta konspiracja była w stanie przeprowadzić w sposób masowy mobilizację. Ona pokazuje, że miejscowa społeczność polska była gotowa do pełnego zaangażowania w działalność konspiracyjną, patrz, działalność bojową. I tym w gruncie rzeczy w sporej części różniła się od konspiracji w innych częściach Polski, gdzie oddziały partyzanckie powstawały i później nie były tak liczne. Na nieszczęście dla mobilizacji tych dużych sił Wszystkie te oddziały niestety w roku 1944 musiały zderzyć się jako pierwsze z Armią Czerwoną i z wojskami ochrony tyłów NKWD, które miały za zadanie nic innego, tylko właśnie te wszystkie zmobilizowane siły polskie jak najszybciej rozbić. Tego doświadczenia tak brutalnego nie było wcześniej, stąd też najprawdopodobniej i ofiary po stronie konspiracji kresowej były tak masowe. Po prostu uważano, że o ile ten wcześniejszy konflikt polsko-sowiecki na Kresach, który był widoczny od momentu zerwania stosunków dyplomatycznych przez Rosję sowiecką z rządem polskim na uchodźstwie, skutkował walką partyzantki czerwonej sowieckiej z oddziałami polskimi, że ten konflikt na gruncie oddziałów regularnych Armii Czerwonej będzie wyglądał inaczej. To znaczy, że zwyczajnie Armia Czerwona jako sojusznik w ramach tego samego sojuszu alianckiego będzie respektowała fakt, iż Armia Krajowa jest armią polską w kraju, armią polską tkwiącą w konspiracji, czyli de facto jest armią sojuszniczą. No, praktyka była taka, że o ile dowódcy Armii Czerwonej różnych szczebli oferowali współpracę i nawet przeprowadzali wspólne akcje, mamy tutaj chociażby wspólne walki o Wilno, o tyle być może nie byli oni do końca wtajemniczeni w działania, które zaraz, chwilę potem przeprowadzały oddziały ochrony tyłów NKWD. No, finał był taki, że de facto ta masowa mobilizacja przeprowadzona na Kresach ułatwiła działania operacyjne funkcjonariuszom NKWD. Skala ofiar jest gigantyczna. Jeżeli popatrzymy sobie na okręgi wileński i nowogródzki, te, które w ramach operacji Ostra Brama miały zdobywać Wilno, straty wynoszą od 7 do 8 tysięcy ludzi zatrzymanych w ciągu 2-3 dni. To jest skuteczność wręcz niebywała. W tym wpada większość dowódców, większość sztabu komendy okręgu, większość dowódców polowych. Tak naprawdę obydwie organizacje lądują w lecie 1944 roku z przetrąconym kręgosłupem. Tylko nielicznym dowódcom terenowym udaje się ujść z życiem, ale ta siła konspiracji kresowej, tej północno-wschodniej, zostaje ewidentnie złamana. Jeśli chodzi o organizację AK z Polesia, ona przechodzi obecną linię Kerzona, wchodzi na Podlasie, no i tutaj podzieli los po kilku tygodniach swoich współtowarzyszy broni z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, czyli po prostu zostaje okrążona, rozbita i wyaresztowana. 27. Dywizja Wołyńska również przesuwa się w kierunku zachodnim na tereny obecnej Polski i zasila w dosyć dużym stopniu organizację lubelską. Mnóstwo ludzi z tej dywizji wchodzi w struktury miejscowe Armii Krajowej. To samo zresztą dotyczy podokręgu wschodniego Armii Krajowej, czyli terenu obecnego Podlasia. Na tereny z kolei Podkarpacia wchodzą oddziały lwowskie, które we wrześniu 1944 roku tworzą w rejonie Łańcuta Przemyśla zgrupowanie partyzanckie o kryptonimie Warta, liczące 1500 żołnierzy, które w sposób niezwykle silny oddziaływuje na teren. Należy pamiętać, że te wszystkie oddziały kresowe, które w wyniku represji sowieckich są zmuszone do przesuwania się w kierunku zachodnim, one przynoszą na ten teren obecnej ściany wschodniej niezwykle silną dawkę radykalizmu w działaniu. To są ludzie, którzy poznali wiarołomstwo komunistów i którzy są zdecydowani na walkę z reżimem komunistycznym do końca.
Niemieckie prawo okupacyjne w Polsce za pomoc Żydom przewidywało tylko jedną karę – karę śmierci. Nie brakowało jednak sprawiedliwych, którzy w obliczu zagrożenia spieszyli z pomocą potrzebującym.
24 marca 1944 roku Józef Ulma, jego żona Wiktoria będąca w ciąży i pozostałe sześcioro dzieci zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów. Ich winą według oprawców było udzielenie pomocy Żydom. Oni też zostali rozstrzelani. W Markowej Żydzi byli ukrywani jeszcze w 5 innych domach. Izraelski Instytut Yad Vashem uhonorował Józefa i Wiktorię Ulmów tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Polska odznaczyła ich krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W Kościele katolickim trwa proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów. Pierwszego września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. W pierwszej fazie okupacji eksterminacja objęła przede wszystkim elity państwa polskiego. Obywatele polscy pochodzenia żydowskiego byli wysiedlani i zamykani w gettach, począwszy od Piotrkowa Trybunalskiego w październiku 1939 roku. Po nim powstały kolejne. Na początku 1940 roku Związek Walki Zbrojnej informował rząd polski w Londynie o prześladowaniu ludności żydowskiej. W styczniu 1942 roku na berlińskiej konferencji w Wannsee Niemcy podjęli decyzję o unicestwieniu narodu żydowskiego, nazywając to ostatecznym rozwiązaniem. Już 3 miesiące wcześniej, 15 października 1941 roku, generalny gubernator Hans Frank podpisał rozporządzenie o karze śmierci za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydom. Karze podlegał także ten, kto wiedział o pomocy, ale nie doniósł o tym Niemcom.
Poważna pomoc, jaka była potrzebna Żydom, przyszła w okresie akcji Reinhardt, bo ziemie polskie, zagłada na ziemiach polskich, tej centralnej Polsce, to przede wszystkim akcja Reinhardt, która zaczęła się w marcu 1942 roku i objęła całe generalne gubernatorstwo oraz okręg dodatkowo białostocki. I w jego ramach wieś po wsi, gmina po gminie, powiat po powiecie wysiedlano Żydów niby na wschód do pracy, w rzeczywistości były to transporty do obozów zagłady. Takim kulminacyjnym momentem tej zagłady był lipiec 1942 roku, kiedy to żydowska Warszawa została wywieziona do Treblinki i tam zagazowana. To wstrząsnęło bardzo niektórymi środowiskami. Pojawił się protest Zofii Kossak-Szczuckiej, która mówiła, że coś trzeba po prostu aktywnie zadziałać. Nie można patrzeć się bezsilnie na to, co się dzieje z Żydami, bo to była skala niewyobrażalna tego, co się działo.
We wrześniu 1942 roku powstał z inicjatywy społecznej Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom. Funkcjonował do początku grudnia, kiedy to w strukturach państwa podziemnego powstała Rada Pomocy Żydom Żegota.
I szacuje się, że około 12 tysięcy Żydów otrzymało wsparcie dzięki tej pomocy, takie większe, dlatego że było jeszcze wystawionych około 50 tysięcy fałszywych dokumentów dla ludności żydowskiej. To jest te osoby, o których mówię, którym udzielono pomoc. Ilu z nich przeżyło, nie wiemy, bo nie każdej osobie, która była udzielona pomoc, ta osoba przeżyła. Tak jest też w przypadku akcji dyplomatycznej podejmowanej przez polskich dyplomatów. Najbardziej znaną jest tutaj placówka w Bernie, kierowana przez Aleksandra Ładosia, która wydała nielegalne paszporty. Szacuje się, że nawet prawdopodobnie dla 80 tysięcy osób. Tych paszportów było mniej, ale razem z rodzinami, które wówczas obejmowały, jeden paszport obejmował całą rodzinę, to można tak szacować. Skala mordów na Żydach była tak masowa, że to by wymagało niemożliwego w ogóle do zrealizowania wysiłku, żeby tych Żydów ratować. Jeśli weźmiemy pod uwagę tę skalę pomocy instytucjonalnej i indywidualnej, a dołączymy do tego jeszcze na przykład pomoc Kościoła, mówię tu w takim na przykład szczególnie zakonów żeńskich, które prowadziły sierocińce i przyjmowały dzieci żydowskie, ratując im życie, tak jak to miało miejsce w Warszawie w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Maryi, no to wówczas możemy powiedzieć, że dzięki tej pomocy ze strony Polski ocalało około kilkudziesięciu tysięcy Żydów.
Mimo zastraszania Polaków, dokonywania przez Niemców spektakularnych mordów, jak chociażby rodziny Ulmów, Kowalskich czy Baranków, Polacy udzielali pomocy potrzebującym Żydom. Szacuje się, że co najmniej między 60 a 200 tysięcy Polaków wzięło udział w pomocy żydowskim współobywatelom. 24 marca po raz trzeci będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Instytut Pamięci Narodowej przygotował materiały poświęcone tej tematyce. Jest to m.in. teka edukacyjna Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej. Przygotowano także wystawę pod tym samym tytułem. Ukazały się książki poświęcone tej tematyce.
Portal przystanekhistoria.pl zachęca Państwa do zapoznania się z artykułami historycznymi oraz innymi materiałami umieszczonymi w tematyce zbrodnia katyńska. Po decyzji Stalina z 5 marca 1940 roku zgładzonych zostało ponad 22 tysiące polskich oficerów, a także przedstawicieli polskiej inteligencji. Wśród najciekawszych artykułów zachęcam Państwa do przeczytania tekstu przygotowanego przez panią Dominikę Siemińską, która była osobą prowadzącą prace archeologiczne i ekshumacyjne na cmentarzu w Bykowni pod Kijowem, gdzie pochowano ofiary zbrodni katyńskiej. Wśród innych niezwykle ciekawych artykułów zachęcam do przeczytania dwóch tekstów przygotowanych przez panią dr Ewę Kowalską, poświęconych rodzinom ofiar zbrodni katyńskiej, które z terenów II Rzeczpospolitej zostały deportowane do Kazachstanu i tam, na nieludzkiej ziemi, musiały zapewnić byt swoim najbliższym.